Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Trzy właściwie tematy dzisiaj w ostatniej prostej, bo będzie żużel, będzie koszykówka, a także pochylimy się trochę szerzej nad tematem, który ciągnie się w Gorzowie od wielu lat, czyli hala sportowa. O tym później. Natomiast teraz coś, co ciągnie się też już od dłuższego czasu, no bo gdyby ktoś posadził drzewo po ostatniej wyjazdowej wygranej Stali Gorzów w Ekstralidze, oczywiście wygranej wyjazdowej w Ekstralidze, nie licząc barażu, no bo to nie była Ekstraliga, tylko walka o miejsce w Ekstralidze, no to gdyby ktoś wówczas posadził to drzewo, to to drzewo już całkiem by przyzwoicie wyglądało, bo ostatnia wygrana Stali Gorzów w Ekstralidze wyjazdowa miała miejsce w 2018 roku we wrześniu, czyli mamy już rok i 9 miesięcy, od kiedy żółto-niebiescy przywieźli punkty z wyjazdu, właściwie nie tyle punkty, bo to były play-offy i mecz w Częstochowie. Wydawało się, że ta zła passa się skończy w Rybniku, nie skończyła się. Moje Bermudy Stal Gorzów przegrała tam 44-46 z miejscowym Rowem, skazywanym na spadek, o którym się mówi, że to jest najsłabsza drużyna w tejże Ekstralidze. No a tutaj wpadka żółto-niebieskich i to teraz żółto-niebiescy są na ostatnim miejscu. Co na to trener Stali Stanisław Chomski? Rozmawiał z nim po meczu Jakub Lesiński.
Cóż można powiedzieć, mecz straconych szans, niewykorzystanych sytuacji, bo sytuacje, gdzie nawet wychodzi, też prawda powiedzieć, że sytuacje były takie, że zdobyliśmy punkty na dystansie, ale też i traciliśmy porówno punktów w dystansie. No, przy 11 zwycięstwach indywidualnych, tylko 5, ale mieliśmy 11-0, no to 10 było bodaj się indywidualnych, nieważne. Zdecydowanie indywidualne, nie było wsparcia drugiej linii. No, rozczarowani, Szymon Woźniak, nie mówiąc o Niercie Krystianie Wiercenie, także nie da się tak zbudować zawodnika i wyniku, no ale co zrobić. No, to jest sytuacja taka, która się zdarza i to można wziąć na kartę swoje pracę, tą porażkę.
No właśnie, bardziej postawa Iversena, czy bardziej Woźniaka pana martwi po tym dzisiejszym meczu?
Drugiego Iversen jest po przerwie, ale no, wydawało się, że taka baza doświadczeń to zdoła punkty zrobić. Nie, człowiek nie liczył, nie wiadomo na jakie fajerwerki, ale postawa była żenująco słaba. No, nie ma co tutaj ugrywać. No, pasywna jazda, także tak to wyglądało.
Kamil Nowacki wam troszeczkę psikusa zrobił po drugiej stronie barykady?
Znaczy, to ja tak nie oceniam, psikusa zrobił. Chłopak wykorzystał drugie podejście. No, akurat eksperymentalnie ustawił na ten bieg Szymon Woźniak, słuchając porad zawodników. Wydawało się, że bieg w cyklu łatwych, a okazał się psikusa, który można powiedzieć w cudzysłowie zaważył na wyniku meczu, ale nie od tego jednego biegu wynik meczu zależał. Dużo biegów, wielu biegów żeśmy stracili punktem. Tak jak człowiek liczył na ten bieg, że będzie 5-1, to tak samo zakładał, że w 15 biegu może być, powinno być 5-1, a jednak nie było. To jest właśnie sport nieprzewidywalny. Lekka pomyłka w ustawieniu sprzętu, czy przedobrzenie czegoś i jest jak jest.
O drużynie rybnickiej, co pan powie, czy tam ktoś pana zaskoczył, chociażby Łogaczow pozytywnie zaskoczył?
No, ja się dziwię taką opinią, że jak się mówi, co by było, gdyby drużyna Gorzowa nie miała Bartka z Mazlika, tak? No to ja mogę odwrócić, co by było, gdyby nie Berta. No i to może tak sobie wymienię swoje sytuacje. Mamy zespół, jaki mamy, na pewno Łogaczow wykorzystał swoją szansę. Zawodnikiem bardzo ostro jechał, bardzo ostro w drugim wyścigu, cześć wyścigu, docisnął Szymon Woźniaka do bandy, że ten zrywał haty i przewidywanego 5-1 było tylko 3-3 i być może to też jakiś było.
Tyle trener Stali Stanisław Chomski. No przepraszamy też za nieidealną jakość połączenia, ale ciągle przypominamy, nie ma innej możliwości jakby uzyskania wypowiedzi pomeczowych na tę chwilę pomeczowych, czyli no, po meczu, a nie dzień po meczu. Nie mamy możliwości rozmów, też niestety żużlowcy nie mają za bardzo ochoty rozmawiać telefonicznie. I tutaj no mnie zadziwia sytuacja, że Ekstraliga nie przyjmie rozwiązania z Ekstraklasy, gdzie są konferencje pomeczowe nagrywane przez pracowników klubu. Jest trener, zawodnik, prosta ocena meczu i jakby można to załatwić. Mniejsza. To już jest jakby kwestia organizacyjno-techniczna. 14 punktów plus 1, Bartosz Smartlik 9, Krzysztof Kasprzak. Anders Thompson 8, Rafał Karczmasz 6, Szymon Woźniak 3, Wiktor Jasiński 3 plus 1, debiut w Ekstralidze. No i właśnie dzisiaj z Wiktorem Jasińskim, z młodzieżowcem Stali Gorzów, rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Wiktor Jasiński przed momentem na hulajnodze, ale jak sądzę, chyba wolisz jeździć już w tej chwili na motocyklu żużlowym, szczególnie po twoim debiucie na torze w rozgrywkach PGE Speedway Ekstraligi.
Tak, dokładnie. Dzisiaj jestem w roli mechanika Oskara Palucha, któremu pomagamy. Kręcę się po stadionie dzień po meczu, ale zdecydowanie wolałbym trenować.
Była trema przed tym pierwszym wyjazdem na tor?
Tremy może nie, ale będzie taka motywacja, bo chciałem pokazać, że umiem jechać, umiem się ścigać. Wydaje mi się, że to udowodniłem wciskając się tam na łokcie pod bandę. Chciałem się pokazać jak z najlepszej strony, wydaje mi się, że mi to wyszło.
Jak właśnie ten pierwszy wyścig wyglądał, bo ze startu wyszedłeś nie najlepiej, a ostatecznie skończyliście z Rafałem Karczmarzem na 5-1.
Tak jest, zepsułem start strasznie, ustawiłem się w złej kolinie, nawet potem Bartek mówił, że kolina była straszna, było widać po samym starcie. Wyszedłem czwarty ze startu i starałem się napędzać szerzej.
Ale to była jedyna chyba kolejna, tak? Bo to był drugi wyścig.
Tak, dokładnie, ustawiłem się w kolinie, jaka była jedyna i to była akurat zła kolejna. Mój duży błąd, ale staram się napędzać po szerokiej, bo odsypało się nawierzchnia już po pierwszym biegu i starałem się jechać szerzej, tam popełniłem błąd i straciłem z powrotem na czwartą pozycję, ale na tej samej prostej nadrobiłem i na ostatnim okrążeniu, na ostatnim łuku zaatakowałem jeszcze Mateusza Tudzierza i udało mi się wyjść na drugie miejsce i dowiozłem 2 z bonusem, czyli pierwsze punkty w Ekstralidze.
Ale tak naprawdę pewnie ten najważniejszy dla Ciebie wyścig to był Twój ostatni, Twój trzeci wyścig, w którym przyjechałeś na trzecim miejscu, ale za Tobą nie było nikogo. Przegrałeś z Kamilem Nowackim, z którym wygrałeś rywalizację o miejsce w składzie, jakby nie było.
Tak jest. Miałem mały problem ze startu znowu. Jechałem z czwartego pola, czyli najgorszego praktycznie na tych zawodach. Odsypała się nawierzchnia i ciężko było wjechać ze startu. Mieliśmy plan z Szymkiem Woźniakiem, że Szymek pojedzie w małą, ja pojadę po szerokiej, w to odsypanej się rozpędzę, ale niestety Szymek przegrał wcale z Kamilem i nasz plan nie wypalił już na starcie. Kamil wyszedł do przodu i chcieliśmy go gonić, ale był za szybki, żeby go dogonić. Jechaliśmy tam w dystansie, ale nic nie mogliśmy zrobić.
Tyle Wiktor Jasiński i jeszcze prezes Stali Gorzów Marek Grzyb.
No wrażenia jak zawsze po przegranych słabe, nie ma co czarować. No to jest trzecia porażka, no przynajmniej o jedną albo o dwie za dużo, tak? Bo zawsze jakiś mecz w sporcie się wygrywa i przegrywa za to, no jeżeli trzy są, jeżeli idzie taka czarna seria, tak, no to nie ma jakby za dużo w głowie refleksji pozytywnych, raczej no jest próba wyciągania jakichś wniosków.
No właśnie, jakie wnioski można wyciągnąć? No, podstawowy wniosek, słaba jazda Iversena, słaba jazda Woźniaka, no ale czy prezes może coś temu zaradzić?
Znaczy ja powiem tak, że my jako zarząd, prawda, to co zobowiązaliśmy się, to wszystkich swoich obietnic w stosunku do zawodników i sztabu szkoleniowego się wywiązaliśmy. Co ja mam na myśli? No przede wszystkim na myśli mam to, że wzmacnialiśmy skład, próbowaliśmy zakontraktować tych zawodników, którzy chcieli przyjść do Stali Gorzów, no bo pamiętajmy, że po parażach nie wszyscy zawodnicy w ogóle byli zainteresowani, a to są tacy, którzy odeszli ze Stali Gorzów w jakichś no, niechlubnych historiach. No i udało się jakby no, wypracować pewne porozumienia, więc no, wtedy jeszcze w tym okresie transferowym, jesiennym wydawało się, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. No, dużo osobiście też się napracowałem nad powrotem Rafała Karczmarza i tu akurat jestem bardzo zadowolony, że to było warte wysiłku i poświęcenia. Za to no, no, dzisiaj nie ukrywam, że sam osobiście jestem też rozczarowany.
A nie żałuje pan tego, że mimo wszystko oddaliście Kamila Nowackiego do drużyny rybnickiej, no, ale jakby nie było, no można by powiedzieć, że Kamil Nowacki wygrał mecz Rybnikowi.
Znaczy ja myślę, że nie Kamil Nowacki wygrał mecz, tylko postawa naszych wszystkich zawodników. No nie mówię oczywiście o niektórych jednostkach, które bardzo dobrze punktują i które jakby rozwinęły skrzydła w porównaniu do poprzednich meczy. Za to no jeżeli ja chciałbym się tak zastanawiać, że to Kamil Nowacki wygrał z nami mecz w Rybniku, no to wydaje mi się, że to nie są wnioski, które do mnie jednak docierają. No faktycznie w decydującym meczu zapunktował, ale bardziej się zastanawiam, czy to inna postawa niektórych zawodników była stosunkowo jednak zbyt słaba. Prawda? No bo Rybnik jest Beniaminkiem, tak? No to jeżeli my tak będziemy podchodzić, że boimy się Rybnika z Nowackim, prawda? No to z kim my chcemy wygrywać, jeżeli mieliśmy marzenia wejścia na playoffy, tak? Ja raczej taki wniosek nie dociera, bo uważam, że ten mecz powinien być wygrany większą ilością punktów. Gratuluję oczywiście Kamilowi tych punktów, no pokazał, że ma ząb na torze, no za to jestem rozczarowany też postawą co niektórych moich zawodników, policzyłem na więcej i też uważam, że no szkoda, że sztab szkoleniowy jakby nie wyciągał wniosków, że Rafał był w gazie, bo trzeba było jechać tym Rafałem i próbować te punkty zbierać, a ewentualnie eksperymentować trochę w późniejszej fazie meczu, kiedy jakaś przewaga na naszą korzyść by się przechyliła, tak? No przynajmniej ja takie wnioski mam.
Czyli rozumiem, będzie, czy już była rozmowa z trenerem?
Znaczy ja z trenerem będę widział się jutro, tak, bo wtorek to jest taki dzień, prawda, roboczy akurat dla mnie, więc myślę, że będziemy mieć jutro i zarząd, i walne zgromadzenie, no będziemy na pewno na ten temat rozmawiać, no bo chyba dla wszystkich zdajemy sobie sprawę, że sprawa jest bardzo już poważna i no tak nawet kolokwialnie mówiąc, żarty się skończyły, tak. Myślę, że trzeba wyciągać wnioski, ale przede wszystkim no dbajmy również o jakąś atmosferę, tak, bo jakieś konstruktywne rozmowy muszą być, na podstawie których jakieś działania my jako zarząd będziemy czynić, ale tutaj no przede wszystkim no też trener nie wsiądzie, prawda, na motory i nie będzie punktował. Można byłoby się zastanowić, że trochę zabrakło jakby ze strony trenera Chomskiego, tak mnie się też wydaje, tak, i tutaj podzielam zdanie, pewnych zmian, rezerw, tak, bo takie zmiany chyba można było wtedy zrobić z Rafałem we wcześniejszych biegach, no ale tak jak powiedziałem, no jutro jest po to zarząd i po to będziemy również słuchać tego, co trener Chomski ma ze sztabem szkoleniowym do powiedzenia, no ale każdy z nas ten mecz oglądał i wydaje mi się, że przegraliśmy ten mecz na własne życzenie.
A Przegląd Sportowy donosi, że niewykluczona jest zmiana trenera. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Kolejny mecz już 3 lipca, czyli w piątek o 20:30 z Włókniarzem Częstochowa. Za chwilę koszykówka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6.
Jeżeli chodzi o weekend, no to też jakoś bardzo dużo się nie działo, ale się działo. Grali sparingi nasi piłkarze. W sobotę Warta pokonała Syrenę z Bąszynek 3-0. W czwartek z Tiną Prosaport, więc nie w weekend, także pokonał 3-0, tyle że Warte Międzychód. No i dużo więcej o tych meczach w jutrzejszym magazynie piłkarskim po godzinie 17:00. Zapraszam. Był też pierwszy turniej Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej. No i jak zawsze cieszący się sporą popularnością u pana Wojtka Łazowskiego, i ten pierwszy turniej wygrała drużyna Outlet złożona z Pawła Maciejewicza, więc znakomitego gorzowskiego siatkarza, obecnie grającego w Żaku Krzeszyce trzecioligowym, już 40-latka, a zresztą w magazynie piłkarskim też będzie o pewnym 40-latku. No i Bogdana Juranta, obecnie siatkarza pierwszoligowej Olimpii Sulęcin. Był też turniej Oldboyów. W Oldboyach wygrali panowie plus 40, czyli Marcin Urbanowski i Daniel Tetłak. A w tamtym tygodniu poznaliśmy kolejną odkrytą kartę w ekipie trenera Dariusza Maciejewskiego, no bo znamy już zdecydowaną większość koszykarek AZS-JP na kolejny sezon Energa Basket Ligi Kobiet. Ten najnowszy nabytek to bułgarska skrzydłowa Borisława Hristova, grająca dotychczas w zespole Uniwersytetu Waszyngton. To już w poprzednim tygodniu się dowiedzieliśmy, a ostatnim komunikatem klubu była informacja o przedłużeniu kontraktu przez brytyjską podkoszową Sheridan Green. To było w czwartek. Rozmawialiśmy wówczas właśnie na ten temat i nie tylko z trenerem Dariuszem Maciejewskim.
No, była jedną z tych zawodniczek, gdzie realnie myśleliśmy, że będziemy w stanie ją utrzymać. Oczywiście miała bardzo dobry sezon w polskiej lidze i w pucharach europejskich i też gdzieś było widać, że ma duże możliwości gry w innych klubach. Nawet była sytuacja taka, że myślę, że jakby było regularne WNBA, dostaliśmy wiele zapytań z klubów, które grają w tej lidze, o filmiki, o opinie o niej. Także wydawało się, że Sherry troszeczkę tutaj będzie nam trudno ją utrzymać. Okazało się, że akurat w tym przypadku ta sytuacja pandemii nam mocno jakby pomogła. Sherry chciała bardzo zostać w Gorzowie. Czuła się tutaj bardzo bezpieczna i to podkreślała za każdym razem. Obserwuję też, że nasze województwo i Gorzów ma bardzo małą ilość zachorowań. To też jest istotne. No i oczywiście Liga WNBA w takim zakresie na pewno nie ruszy i tych zawodniczek z Europy na pewno w tej lidze nie jest aż tak duża liczba potrzebna w tym sezonie. Także no Sherry myślę, że pokazała w zeszłym sezonie, że jest naprawdę wartościowym graczem i umiejętnie umie się zachować pod koszem, te sytuacje rzutów takich nietypowych, umiejętność zbiórki piłki z tablicy, atakowania zarówno i obrony, zdobywania punktów, bo to jest kilkanaście punktów w polskiej lidze i kilkanaście punktów w Eurocupie, także potwierdzała tą ilość zdobytych punktów na dwóch frontach. Około 9 zbiórek w jednej i drugiej lidze. Także myślę, że to będzie na pewno dla nas bardzo ważny punkt na nadchodzącego sezonu. A dla mnie najistotniejsze jest to, że zawsze staram się mieć chociaż jedną zawodniczkę z zagraniczną z sezonu wcześniej, ponieważ dużo łatwiej jest tym zawodniczkom innym, które przyjdą do klubu zagranicznym, poruszać się po mieście. Mają takiego przewodnika, mają osobę, która zawsze trochę podpowie w układzie i taktyki i na pewno zachowań trenerskich. Na pewno wtedy dużo łatwiej się współpracuje. Pokaże też miasto, pokaże też poruszanie się po tych sprawach takich bardziej kulturalnych, czy takich przyziemnych, jak sklepy i tak dalej, i tak dalej.
Nie mieliśmy wcześniej okazji rozmawiać. Wcześniej ogłosiliście pozyskanie Bułgarki Borisławy Christowej. Statystyki imponujące. Czy te statystyki można przełożyć na to, co ona może dać tu zespołowi?
No, będąc w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych na meczu WNBA Waszyngton Indiana Fever, byliśmy z wiceprezesem Michałem Kuglerem i została nam ona przedstawiona przez jednego z menadżerów i była sytuacja taka, że za rok kończy swój uniwersytet, także obserwowaliśmy ją cały sezon, pokazała się w tym sezonie bardzo dobrze, już wcześniej była osobą, która była wyróżniająca się w swoim uniwersytecie z Waszyngtonu i też to była sytuacja, która nam gdzieś tam ułatwiła podjęcie decyzji. Jest to pierwszoroczniak, ale który jest bardzo już ograny w Europie, szczególnie w tej młodzieżowej koszykówce. Zaliczyła bodajże, na pewno wszystkie zaliczyła imprezy rangi Mistrzostw Europy U16, U18 czy U20 i tam była zawsze wyróżniającą się postacią swojego zespołu. No, Bułgaria nie jest krajem bardzo mocnym koszykarsko, ale w każdym z tych krajów, tym nawet mniej mocnym, tak jak w zeszłym roku dużo ludzi dziwiło się, że taka zawodniczka z Austrii jak Kaiser doskonale sobie radziła w Jeniusieniu Krasnojarsk, także myślę, że to będzie podobnej skali zawodniczka, bo i Kaiser również była zawodniczką wyróżniającą się w swoim uniwersytecie w Stanach. Jest to Austriaczka po amerykańskim uniwersytecie. Tak samo Borisława jest to osoba, która na pewno pomoże nam, a przede wszystkim imponuje mi jej wszechstronność i taka zadziorność w grze, która będzie, myślę, że bardzo przydatna.
To przedstawicielka, jak doliczyłem, 17 nacji w historii klubu. Pamięta pan te wszystkie kraje?
No, na pewno pamiętam jedną rzecz, że poleciałem specjalnie do Chin, żeby sprowadzić pierwsze zawodniczki z Chin do Europy. Nigdy w żadnej innej dyscyplinie, a szczególnie tutaj rozmawiamy o koszykówce, nigdy wcześniej nie grała zawodniczka z tego kraju w Europie, także byliśmy prekursorem. No, my się nie boimy, nie zamykamy się w nacjach, nie boimy się szukać, nie boimy się trochę ryzykować. Oczywiście to wszystko jest poparte scoutingiem, także to ryzyko nie jest też aż takie wielkie. Z Chinkami się nie udało, bo tylko dlatego, że były mentalnie nienastawione na taką mocną grę i przede wszystkim braki językowe powodowały i takie mentalne, kulturalne powodowały to, że one się tutaj nie zaaklimatyzowały. Pozostałe zawodniczki myślę, że zawsze były zawodniczkami tymi, które były w większości trafionymi, jeżeli chodzi o układ pomocy do naszego zespołu.
Zostały dwie karty do odkrycia, jak nie trudno się domyśleć i liczyć.
Na razie ciężko powiedzieć. Zawsze budujemy, tak jak udzieliłem jednego wywiadu, mamy trzy kroki budowania zespołu. Pierwszy to był zbudowany na tych zawodniczkach polskich, tym wyjątkowo dużo zawodniczek od kilku lat nie było aż takiej potrzeby w sumie, żeby tyle zawodniczek z polskich ściągać, między innymi to Agnieszka Szotrzy, Dominika Owczarzak, to są osoby, które powinny dużo wnieść w tym sezonie do zespołu. Następnym krokiem jest budowanie na Polkach i Europejkach i na tym etapie jesteśmy, ale to wszystko musi być podporządkowane pod budżet. Ten budżet w tej chwili liczymy i on będzie około 30-40% mniejszy, ten budżet na płace, i w tym się musimy trzymać. Czekają nas w najbliższym czasie bardzo ważne rozmowy z naszymi bardzo ważnymi sponsorami i od tego uzależniamy następne ruchy kadrowe. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będzie też sytuacja, że wystąpimy w europejskich pucharach, w Eurocupie.
To kiedy trzeba decyzję podjąć z pucharami?
Chyba do 10 lipca i do tego czasu dajemy sobie termin również, żeby wszystko sobie tutaj wyjaśnić. Także czas najbliższy pokaże, czy to jest wszystko, czy będziemy szukać następnych zawodniczek. Nie ukrywam, że rozmawiamy, ale czy ktoś będzie na tyle cierpliwy, że będzie czekał na naszą ofertę do samego końca, do zrealizowania, tego nie wiem. Także to jest przed nami i myślę, że to jest najbliższe 10 dni. Powinno się tutaj dość dużo wyjaśnić, zarówno w kontekście podpisania kontraktów, jak i następnych kontraktów, jak i występu w Eurolidze. To wszystko jest powiązane. Jeżeli nie będziemy grali w Eurocupie, to raczej zawodniczek z Australii albo ze Stanów Zjednoczonych nie będzie, bo te dwa kierunki mamy w tej chwili. Z zawodniczkami z tych dwóch kierunków mamy rozmowy, ich z agentami przeprowadzamy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale najpierw musimy budżet. Zawsze podpisujemy kontrakty o realny budżet i tego się trzymamy.
Ostatnie pytanie. Żal, że w tej układance nie znajdzie się Wiktoria Keller?
Wiktoria podjęła taką decyzję, trzeba ją szanować. Jest mimo młodego wieku, ma pełne prawo do swoich... Skończył się kontrakt, ale trzeba ją, jak tak chce, trzeba ją potraktować jako zawodową koszykarkę. Podjęła decyzję ze swoim menadżerem, taką, a nie inną, a więc życzymy Wiktorii wszystkiego dobrego, żeby dobrze się pokazała i żeby dobrze promowała przy okazji nasz klub w innej części Polski.
A konkretnie w Sosnowcu, bo Wiktoria Keller będzie zawodniczką Beniaminka Energa Basket Ligi Kobiet i RAS FBG Zagłębia Sosnowiec. Dlaczego tak? Rozmawialiśmy z samą zainteresowaną.
Nie mogliśmy się dogadać po prostu z Gorzowem co do długości kontraktu, więc przez pewien moment byłam po prostu bez klubu. Nie wiedziałam, czy w ogóle będę grała w Polsce, byłam gotowa wyjechać za granicę. Potem dowiedziałam się od mojego agenta, że trener Sosnowca jest właśnie mną zainteresowany i w sumie po rozmowie z nim i z prezesem stwierdziłam, że to jest dobre miejsce dla mnie do dalszego rozwoju. Też tam mogłam kontynuować studia, to też był dodatkowy atut, więc myślę, że podjęłam dobrą decyzję. Jeżeli chodzi o Gorzów, no to z trenerami się rozstałam na dobrych relacjach. Trener Pieczyrek powiedział, że drzwi są dla mnie zawsze otwarte, także... No kto wie, może za jakiś czas się znowu zobaczymy. Wychodzi mi po tej samej stronie. No to raczej już czas pokaże. Jestem bardzo wdzięczna za to, co ten klub mi dał przez te 4 lata. Cieszę się, że właśnie po moim pierwszym klubie w Szczecinie tutaj trafiłam i dzięki ciężkiej pracy i dzięki wiedzy trenerów i ich pokładu pracy mogłam wchodzić powoli na te coraz wyższe szczeble koszykówki.
A tych wspomnień przez te 4 lata chyba się trochę nazbierało, jeżeli chodzi i pierwszy zespół, i zespół młodzieżowy.
No tak, ciężko wybierać, bo tak dużo ich jest, ale myślę, że na pewno to był nasz złoty medal w U18 w moim pierwszym roku, jak tutaj przyszłam, bo wyszarpaliśmy je, że tak powiem, po meczu z Poznaniem po 14 latach. Dzień wcześniej też były moje urodziny, też wygraliśmy ciężki półfinał, także to na pewno to. Jeżeli chodzi o seniorski zespół, to też na pewno to srebro rok temu w EBLK. Co prawda tam się przyczyniłam, tylko siedząc na ławce i kibicując tak w zasadzie, ale to wywołało we mnie takie fajne emocje, pokazało do czego należy dążyć, dało też multum motywacji, także to chyba takie najbardziej to, co zapamiętałam.
Tyle Wiktoria Keller, to trzymamy kciuki w Sosnowcu, może drogi się jeszcze zejdą z Gorzowskim AZS-em. Po wiadomościach temat hali sportowej.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.
Jak słyszeliśmy w wiadomościach, unieważniony przetarg na modernizację tak zwanego stadionu lekkoatletycznego. Mówię tak zwanego, bo zresztą Natalia Kaczmarek o tym mówiła w rozmowie tydzień temu, jak to tu wygląda, a jakie są standardy. Natomiast ciągnie się od dawna jeszcze jeden temat bardzo ważny, infrastrukturalny, jeżeli chodzi o nasz sport, czyli budowa hali sportowej. Oj, to byśmy chyba mogli napisać książkę, bo to ta historia to trwa dobrych kilkanaście lat. Teraz ten temat cały czas jakby trwa, bo czekamy na ogłoszenie przetargu w związku z budową hali sportowej. Była w ubiegłym tygodniu w Gorzowie między innymi pani minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Natomiast ciągle gdzieś brakuje odpowiedzi, po co właściwie nam ta hala, dlaczego i tak dalej. No, chcemy, żeby sport się rozwijał, chcemy, żeby był na wysokim poziomie, żebyśmy oglądali ciekawe widowiska, no od tego muszą być silne kluby. Michał Kugler, wiceprezes AZS AJP, a także Krzysztof Ziemkowski, dyrektor sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów, w tej kolejności wytłumaczą nam, jak mogłyby ich kluby skorzystać na tym, żeby zespoły grały w nowej hali, no i co się z tym wiąże. Więc Michał Kugler i Krzysztof Ziemkowski, teraz ci panowie mają głos. Dużo się mówi o hali sportowej od wielu lat, ale może nie tak dużo się mówi o tym, co hala sportowa daje możliwości, jakie wam dałaby możliwości organizacyjno-promocyjne, hala nowa, większa, obszerniejsza.
Wiadomo, no hala jest dla naszego klubu priorytetem. Bardzo też walczymy my o tą halę, bo żeby rozwijać ten wspaniały klub, to wiadomo, że chciałoby się więcej publiczności zmieścić na trybunach, żeby była taka jeszcze lepsza, jeszcze wspanialsza atmosfera. No i jest to, tak jak już powiedziałem, potrzebne nam do rozwoju klubu. Już w Eurocupie 2 lata z rzędu wygraliśmy grupę na tej hali. Nie ukrywamy tego, że nasze marzenia w przyszłości sięgają Euroligi i chcielibyśmy w tej Eurolidze, w tej Lidze Mistrzów koszykówki żeńskiej zagrać na tej nowej, wymarzonej w Gorzowie hali widowiskowo-sportowej. Ja myślę, że to też byłaby fajna sprawa na dużo imprez kulturalnych, które mogłyby się jednak w Gorzowie na takiej hali odbywać.
Nie ma co mówić, bardzo ważna jest obsługa sponsorów. Macie dużo takich drobniejszych nawet sponsorów i chyba ciężko ich tutaj pomieścić w tej hali jako osoby i jako reklamy ich firm.
Oczywiście, że standard, jaki możemy zapewnić naszym VIP-om, naszym sponsorom na tej hali, no nie jest taki, jaki byśmy chcieli. Nie jest taki komfort oglądania widowiska koszykarskiego taki, jaki byśmy chcieli, i chcielibyśmy dać naszym możliwość za te środki, którymi nas wspomagają, chcielibyśmy dać możliwość naszym sponsorom, żeby mogli w dużo, dużo lepszych warunkach oglądać te wspaniałe widowiska, bo sam pan redaktor przecież bywa na wszystkich spotkaniach i widzi, jak wysoki poziom jest.
I może dali więcej.
Na pewno to jest też duży argument, tak, że żeby te pakiety sponsorskie mogły być wyższe. Ja chciałem zauważyć to, że wiele sponsorów, których jest z nami, bo ja przypomnę, że to jest grubo ponad 130 firm i chcę powiedzieć, że wiele z tych firm nie ma nawet reklamy po prostu, bo gdzieś się wyświetlą na LEDach, taka wiadomo, ile tych firm jest, a po prostu na baner czy na koziołek reklamowy. Dobrze pan redaktor wie, że już na obecnej hali nie ma miejsca, mamy praktycznie reklamami zaklejoną całą halę.
No i karnetów moglibyście więcej sprzedać, czyli związanie z kibicami to jest to narzędzie.
Oczywiście, że tak. Powstanie tej hali wiązałoby się z nową strategią marketingową, rozwojową klubu. Chcielibyśmy wyjść do publiczności, chcielibyśmy wyjść w miasto i pokazać ten nasz klub, tak jak kiedyś to robiliśmy, ja będąc jeszcze w klubie żużlowym, i chcielibyśmy to zrobić także z tą koszykówką. No natomiast sam pan redaktor wie, że praktycznie jest hala pełna na każdym ligowym pojedynku i no, nie mielibyśmy tych wszystkich kibiców, których byśmy chcieli zaprosić, nie mielibyśmy gdzie zmieścić, więc no ja bardzo wierzę prezydentowi Wójcickiemu, który wielokrotnie pokazał, że jest przyjacielem koszykówki i sportu gorzowskiego. Prezydent Wójcicki, który zawsze dotrzymywał danego nam słowa, mówił, że ta hala będzie, i ja mocno wierzę w to, że prezydent Jacek Wójcicki tą halę w Gorzowie wybuduje.
Nie ukrywajmy, że hala jest jak najbardziej nam potrzebna i to jest coś, co jest niezbędne tutaj u nas w Gorzowie i dla naszych halowych dyscyplin sportu. W tej chwili jesteśmy troszeczkę ograniczeni, jeżeli chodzi o awans do Superligi, bo nie mając takiego zaplecza, jeżeli chodzi o taką arenę sportową z prawdziwego zdarzenia, no nie mamy co awansować do Superligi, bo jest ograniczona liczba wówczas sponsorów, jeżeli chodzi o tą halę na szarych szeregów, ograniczona liczba publiczności. Na pewno hala, która w założeniu myślę, że w najbliższym czasie zacznie się budować, no nam w pewnym sensie ułatwi podjęcie decyzji o awansie do Superligi, żeby można było tą piękną dyscyplinę sportu w Gorzowie jak najbardziej rozpowszechnić, i myślę, że kibice są spragnieni już oglądania rozgrywek piłkarzy ręcznych na najwyższym szczeblu, a przy okazji przy rozwoju piłki ręcznej i przy wybudowaniu hali, oczywiście inne dyscypliny halowe też mają rację bytu. Wiadomo, jakie sukcesy mają koszykarki, które też oczekują na halę. Powstaje też siatkówka. No i myślę, że możemy do tych lat, które były no, dosyć ubiegłymi latami, czasami, gdzie mieliśmy trzy drużyny w ekstraklasie halowe i można było bardzo fajnie weekend spędzić ze sportem na hali.
Mówiąc o liczbach, mówiąc o konkretach, no, hala to miejsca, bilety, karnety, to by pewnie zwiększyło się kilkukrotnie w stosunku do tego, co obecnie sprzedajecie, jeżeli chodzi o ofertę dla kibiców.
No i na pewno, jeżeli to ma być hala na 5000 osób, no to wiadomo, że będzie ciężko zapełnić, ale będziemy się starali, żeby tą halę zapełnić. No wpływy z biletów będą na pewno stanowiły bardzo duży zastrzyk dla budżetu, także powierzchnie reklamowe dla potencjalnych sponsorów o wiele bardziej się zwiększą. Będzie możliwość transmisji telewizyjnych, co atrakcyjny naszą ofertę reklamową. Są w projekcie przewidziane loże VIP. Na pewno nie jeden ze sponsorów będzie chciał zakupić taką lożę i też miło w gronie przyjaciół, w gronie swoich znajomych, z którymi prowadzą firmy, spędzić miło czas ze sportem w weekend.
Czyli tak to wygląda z perspektywy naszych dwóch największych sportów halowych, a przecież mamy jeszcze odradzającą się powolutku siatkówkę, która też na pewno mogłaby gdzieś w dalszej perspektywie w taki sposób z hali sportowej skorzystać. Za chwilę wrócimy do tego, tej jakby bazy aktualnej dyskusji o hali sportowej, czyli wizyty pani minister sportu.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No właśnie, wracamy do ubiegłotygodniowej wizyty minister Danuty Dmowskiej Andrzejuk w Gorzowie. Była między innymi z wizytą w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka. Posłuchajmy, co powiedziała, a także co powiedziała prezes CRS Słowianka Joanna Kasprzak-Perka właśnie w temacie hali sportowej.
My mamy w tym programie o inwestycjach o szczególnym znaczeniu dla sportu możliwość dofinansowania takiej inwestycji do 50%, więc tutaj też pani prezes Słowianki zapewniała, że wiedzą, jak wygląda programy, więc będziemy pracować. To jest duża inwestycja, która się będzie toczyła pewnie blisko 3 lata, więc na pewno ten program do tej kwoty 50% jest taka możliwość.
Słowianka jest przygotowana na przetarg, jeszcze kilka dni co do uzgodnień pewnych decyzji, ale one nie mają wpływu większego na to, żebyśmy w lipcu, tak jak powiedział pan prezydent, zrobili ogłoszenie o przetargu. Będzie trwało przez całe lato. Myślę, że gdzieś w okolicach końca września zobaczymy, jak ten przetarg będzie się odbywał. Będziemy mogli już mieć jakąś odpowiedź, ile firm jest zainteresowanych, w jakiej kwocie i czy pieniądze, które mamy zarezerwowane na tą chwilę, tak, ze strony i ministerstwa, i miasta, będą tymi środkami wystarczającymi do tego, żeby ten przetarg rozstrzygnąć.
No więc to wszystko się przesuwa. Mieliśmy styczeń, później marzec, kwiecień, czerwiec, teraz już wrzesień ma być to rozstrzygnięcie, no a sojusz za halą, można powiedzieć, jest wielobarwny, przecież zresztą w Radzie Miasta zasiadają radni, którzy także mają swoje ścisłe związki ze sportem, no i zapytaliśmy tych radnych i ci radni, choć zasiadają w różnych klubach, są jednogłośni praktycznie w temacie hali, a więc posłuchajmy, co mówili Tomasz Rafalski, o Jerzy Sobolewski i Oskar Serpina. No tak się składa, Tomasz Rafalski i Oskar Serpina to akurat związani z piłką ręczną.
Ja powiem tak, ja wiele głosów słyszałem takich wątpiących, to mówiących, że prezydent chce się wycofać. Ja uważałem, że jego instynkt polityczny powie mu, że będzie to strzał w jego własne kolano. I nawet jeżeli nie do końca jest przekonany, to chyba rozumie potrzebę miasta. Taką naprawdę wewnętrzną potrzebę, która od bardzo dawna jest i po prostu Gorzów zasługuje na to.
A i dałby to oręż do rozwoju na pewno sportu tego, choćby jak piłka ręczna.
Ale zdecydowanie tutaj, zresztą to ma być hala nie tylko sportowa, ma być też widowiskowa, może gościć także różnego rodzaju inne branże, przecież pozasportowe, ale piłka ręczna, koszykówka kobiet. Może udałoby się tutaj, przecież mamy Darka Maciejewskiego z fantastycznym jakby rozeznaniem w światowym baskecie, zrobić tutaj zawody międzynarodowe, może jakieś puchary. Przecież właśnie odradza się u nas tak powolutku, ale jednak ta nasza gorzowska siatkówka z pięknymi tradycjami. No nie wiemy, no tak jak to mówi Anglicy, sky is the limit, tak?
Czyli co, no to ciężko chyba sobie wyobrazić sytuację, w której prezydent się wycofuje, no bo to poniosłoby za sobą skutki też.
Nie, to jest dla mnie niewyobrażalna sprawa. No to prezydent straciłby całą swoją wiarygodność. Ja wierzę w to, że on nie tylko chce, ale też może.
Hala jest bardzo ważna i czekamy rzeczywiście na decyzję przede wszystkim pana prezydenta. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że 17 lutego 2017 był u nas minister Bańka, obiecał, że rząd dołoży 50% do budowy hali. Jak dołoży 50%, to absolutnie jestem za tym, ponieważ na dzień dzisiejszy koszty budowy hali są ponad 100 milionów. Jeżeli mamy 20 milionów od rządu, czyli nie 50%, jeżeli dołożą jeszcze około 30, to absolutnie wydaje mi się, że hala musi być wybudowana, także cały czas czekamy na te strategiczne decyzje, bo rzeczywiście hala w Gorzowie, temat hali w Gorzowie jest już od wielu lat i mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście tutaj ministerstwo dołączy, a wiem, że dzisiaj była minister sportu i na ten temat rozmawiała z władzami, i mam nadzieję, że pieniądze się dodatkowe znajdą i zaczniemy po prostu budowę hali.
Oczywiście, że hala jest potrzebna. Rozmawiamy o tym już od wielu lat, przed każdą kolejną kadencją Rady Miasta, także uważam, że ten krok już dawno powinien być tak naprawdę za nami. Jednak musimy pamiętać o tym, że nie możemy ulegać też jakiejś takiej megalomanii i musimy przede wszystkim wszystko przeliczać, tak aby się zgadzało.
Szukać może gdzieś redukcji kosztów? Tak?
Możliwe, no nie jest to moja rola, na pewno jest to rola sztabu pana prezydenta. Oczywiście hala jest potrzebna, musimy wszyscy lobbować i zabiegać, aby była wreszcie wybudowana i myślę, że całe środowisko sportowe liczy na to i pan prezydent Jacek Wójcicki na pewno dołoży wszelkich starań, aby w końcu ten krok postawić.
No właśnie, co na to prezydent?
Oczywiście, że my się absolutnie nie wycofaliśmy z budowy hali widowiskowo-sportowej. Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie. Chcemy jeszcze w lipcu ogłosić przetarg i po przetargu zobaczymy, jakie będą kwoty. No, na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy żadnej decyzji co do rezygnacji z żadnych inwestycji, dlatego że jeszcze nie wiemy, jak ten budżet będzie wyglądał. Wrzesień, październik to będzie czas, kiedy będziemy znali wykonanie budżetu 2020 roku i kiedy będziemy znali prognozę na 2021 i wtedy będziemy podejmować decyzję, w którą stronę idziemy. Dzisiaj też padła ważna deklaracja ze strony pani minister, że Gorzów będzie mógł starać się o dodatkowe dofinansowanie w ramach corocznych budżetów rocznych ministerstwa. W związku z tym, jeżeli okaże się, że przetarg będzie oscylował w rozsądnych ramach finansowych, będziemy starali się oczywiście pozyskiwać dodatkowe środki. Jest nadzieja, że z ministerstwa również one będą płynęły.
No taką nadzieję rzeczywiście ministerstwo dało. Jak słyszeliśmy wcześniej, sojusz za halą okazuje się dotyka też Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo dyrektor Włodzimierz Rój miał na otwarcie hali, wiemy, znakomity karateka, zorganizować zawody.
No myślę, że to pytanie zadawane jest od kilkunastu lat w Gorzowie. No i oczywiście tak jak wszyscy sportowcy byli obecni, uważam, że hala jest nam widowiskowa potrzebna. Mamy XXI wiek, więc hala na Czereśniowej, nasza flagowa, która 40 lat temu na Mistrzostwach Europy kadetek pełniła swoje funkcje, no już dzisiaj jest halą po prostu, czy salą szkolną. 10 lat temu dokładnie tutaj mamy plakat z Mistrzostw Europy Karate Kyokushinkai, które organizowałem.
W listopadzie będzie rocznica.
Będzie rocznica, no nie wiem. Trzeba będzie uczcić. W każdym razie te Mistrzostwa Europy planowaliśmy na otwarcie właśnie hali sportowej. Ja zrobiłem 2 razy Mistrzostwa Polski w Gorzowie, międzynarodowy puchar, mecz, po to, żeby jakoś ściągnąć tą imprezę do Gorzowa. Udało mi się, można powiedzieć, swoimi kanałami wykraść tą imprezę w Warszawie, ale niestety odbyła się na hali przy ulicy Czereśniowej. Co prawda bardzo ładnie ją w środku przystroiliśmy na ten moment. Tutaj wiele klubów współpracujących z nami też nam pomogło, wspierało. Przyjechała armata, która miała przy okazji wstęgi dać salwę, ale wracając do rzeczywistości, no na pewno ta hala jest oczekiwana przez nas wszystkich, bo i OSIR może zorganizować jakieś imprezy, kluby, jest piłka ręczna, jest koszykówka, jest siatkówka, wszystko się pomalutku odradza, oczywiście koszykówka nie spuszcza stonu, piłka ręczna też. Tu myślimy o siatkówce, która pomalutku, małymi krokami idzie do przodu. My wspieramy tutaj naszą trzecioligową gorzowską drużynę, dając halę.
Już drugoligową.
No właśnie, bo zapominamy, że szybkie awanse i Warty, i siatkarzy. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także no ale to już taki żart z tym COVID-em. No i myślę, że na pewno dla rozwoju dyscyplin halowych hala jest niezmiernie koniecznie do szczęścia potrzebna.
Dyrektor Włodzimierz Rój ma specyficzny sposób przedstawienia swoich racji, poglądów i tak dalej. Przyzwyczailiśmy się do tego. No więc słyszymy też pod kątem choćby karate, że takie wydarzenie duże można zorganizować i OSIR jak najbardziej jest za tym. Hala widowiskowo sportowa. Tu też trzeba podkreślić, że nie tylko właśnie wydarzenia sportowe, ale i różne inne, także kulturalne koncerty. No i potwierdza to jakby szef jazz klubu pod filarami, też sympatyk sportu, Bogusław Dziekański.
Środowisko sportowe czeka na halę sportową, ale często się zapomina, że to się nazywa hala widowiskowo-sportowa, czyli do części niesportowej, znaczy też może służyć.
Tak, oczywiście, no przykładem jest na przykład warszawski Torwar, czy tego typu hala w Szczecinie. To jest tylko jedno ważne, żeby przy projektowaniu tak to zaprojektować, żeby można było tam realizować koncerty w takich odpowiednich warunkach akustycznych. Wiemy, że hale po prostu mają tą wadę, że mają bardzo duży pogłos. Oczywiście to wszystko można w wyniku zastosowania nowych technologii, można to wszystko wytłumić. Ja, mamy Gorzowianina, który między innymi robił aranżację nagłośnienia na Wembley w Londynie. No tam właśnie zadbano o to, że te główne kolumny, które są do nagłaśniania imprez, jakby, które wiszą na stadionie, są tak skonfigurowane, że również można je w czasie koncertów podpiąć i naprawdę są bardzo dobre warunki akustyczne. Oczywiście to jest otwarta przestrzeń, tu hala trochę ma tą inną kubaturę, ale należy zadbać o to właśnie, o te walory akustyczne, żeby nie było czegoś takiego jak z Gorzowską Filharmonią, gdzie tak naprawdę wybudowano salę jednofunkcyjną, no się świetnie nadaje do muzyki klasycznej, ale każda inna muzyka tam po prostu fatalnie brzmi. Z kolei w Szczecinie jest sala filharmoniczna, która znakomicie brzmi dla muzyki klasycznej, ale są specjalne systemy wytłumiające na ścianach zamontowane, które się opuszcza w czasie realizacji innych koncertów i wtedy ta sala spełnia wymogi znakomite akustyczne dla muzyki, która wymaga wzmocnienia typu gitara, gitar basowa, ale są duże sekcje, więc to kwestia zastanowienia się nad tym, jak to ma wyglądać. Mnie tylko trochę zastanawia, bo chyba jest pomysł budowania tej hali na 5000 osób. No to powiem tak, że sala kongresowa w Warszawie kiedyś działała, liczyła jakieś 2700 miejsc i nie zawsze była pełna. Więc nie wiem, czy budowanie takiej hali na 5000 osób w Gorzowie jest...
Zdaje się część miejsc z dostawek tak zwanych.
Aha, no to chodzi o to, żeby jednak, no, bo to też potem koszty są utrzymania. Na Gorzów myślę, że taka optymalna kwestia to 3000 miejsc by było okej. No jeszcze jest jeden duży walor tej sali, taki, że mamy amfiteatr w Gorzowie, on nie jest zadaszony, prawda? I gdyby amfiteatr w Gorzowie był zadaszony, to spokojnie od maja do końca września można by było realizować koncerty. No niestety warunki klimatyczne mamy, jakie mamy. Klimat się zmienia. Te lata są coraz bardziej, te okresy wiosenno-letnie są bardzo, bardzo opadowe. Więc to też jest taki plus, żeby wybudować taką halę i wtedy organizator, mając pewność, że słuchaczu nie będzie deszcz padał na głowę, nie będzie się bał tego, że nagle bilety będą sprzedawane w ostatniej chwili, albo część ludzi się po prostu wycofa. Także wybudowanie hali to same tylko pozytywy pod warunkiem, żeby były spełnione warunki techniczne, żeby tam grana muzyka, a wiadomo, że będzie grana muzyka tam głośna, dynamiczna, bo to się musi sprzedać, prawda? To między rokiem, a z taką sceną popową po prostu, no musi sprzyjać po prostu muzykom i słuchaczom.
A więc różne aspekty korzyści z budowy hali sportowej, która właściwie już powinna dawno stać wedle wszelkich zapowiedzi, a choćby od niedawna, a ciągle jakby stoimy w miejscu i można zacząć mocno wątpić w powstanie tej hali. No ale jak słyszymy, niewątpliwie jest ona oczekiwana przez sporą część środowisk. Na pewno znajdą się tacy, którzy jej niekoniecznie oczekują, no ale jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził. Czekamy więc, panie prezydencie, skończmy już dyskusję o hali, budujmy halę sportową, budujmy stadion lekkoatletyczny, niech Gorzów wreszcie będzie miastem naprawdę pełnej infrastruktury sportowej. Jutro magazyn piłkarski po 17, w środę po 13, magazyn żużlowy. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
Sponsorem audycji była korporacja.